że Pan Jezus wziął chleb, pomodlił się i powiedział: podzielcie się i czyńcie to na moją pamiątkę. A potem to samo zrobił z kielichem. To tak myślę, jakie słowa można do tego dołożyć? Czy do tego coś można w ogóle dołożyć? Jeżeli przyjaciel ma do nas jakąś prośbę, to my jej nie komentujemy. Jeżeli ktoś nas o coś gorąco poprosi, tym bardziej jeżeli jest to w jakiejś naprawdę trudnej czy wręcz tragicznej sytuacji, to po prostu to przyjmujemy i to wykonujemy. I wielokrotnie w życiu spotykamy się z tym, że słowa potrafią wszystko zepsuć. Kiedy nad grobem stoimy, no to utarło się, że coś mówimy. Do kogo? Do tych, którzy żegnają? Oni prawie nic nie słyszą. Do tłumu, który przyszedł? Większość myśli o swoich sprawach. Kiedy witamy się z kimś, bo go nie widzieliśmy wiele lat. To nie ma na to słów. Jak przychodzi miłość do człowieka, słowa są bez sensu zupełnie. Te najważniejsze rzeczy w życiu powinny być proste. Mam zakładkę w śpiewniku. Używam zakładek. W Piśmie Świętym zawsze mam jakieś tam zakładki swoje. Ale to mogłaby być czysta kartka. Czysta kartka też jest zakładką. A tu jest napisane, taki mały zafoliowany obrazek, napisane: młodzieżowe w Białymstoku, 28-29-2009. Biorę tą kartkę, no i widzę, jak siedzieliśmy. Wiem, gdzie siedziałem, tu siedziałem. A siedzieliśmy wzdłuż. I pamiętam, co się działo, jakie słowa padały. Gdyby tu była biała kartka, to pewno bym sobie tego tak nie przypomniał w życiu. To może czasem przychodzi na myśl, ale zawsze się z czymś kojarzy. Ale tu jest taka zakładka, ale jedna z licznych zakładek. Ale to jest zakładka na tą okoliczność. Tam dawno już Pan Bóg zrobił taką zakładkę, mówiliśmy o niej kiedyś. Ona tak brzmi: przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki, ważnego dla ciebie i dla twoich dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, tak jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. A gdy was zapytają dzieci, co to jest za święty obyczaj, to im odpowiecie: to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a wasze domy ocalił. A dzieci was zapytają: a co to jest za święty obyczaj? Setki lat, a Żydzi dalej pamiętają, bo mają Paschę. I Pan Jezus zrobił to, myślę, jako Syn Boży, jako wielki człowiek. Powiedział, zostawię wam coś, co wam umożliwi tą pamięć. Weźmiecie ten chleb i będziecie go dzielili między sobą. A potem będziecie z tego kielicha też wszyscy pili. I to będziecie czynili na moją pamiątkę. Nie zależało mu ani na wielkiej ceremonii, ani na jakiejś wielkiej świętości tego, co ustanowił. Tam w tym starożytnym tekście jest napisane, co to za obyczaj. Pamiątka to jest pamiątka. Natomiast są rzeczy w życiu ogromnie ważne, które się wiążą z takimi drobnymi symbolami. My mamy w domu mnóstwo takich drobiazgów, które są śladem po czymś, co w życiu przeżyliśmy. Bo to nie jest tylko pamiątka po człowieku, ale ponieważ jest to pamiątka po pewnej sytuacji, w której braliśmy udział, to jest kawałek naszego życia. O dziwo, nasze życie trzeba nam przypominać. Nasze przeżycia trzeba nam przypominać. Te piękne i te bardzo trudne. To czyńcie na moją pamiątkę. Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. A podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. A potem apostoł Paweł dodaje to, czego Pan Jezus nie powiedział. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie ten kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Ktoś by powiedział, że apostoł Paweł chce opowiedzieć, jak to było. Ale to nie jest prawda. W tym 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian to nie jest opowiadanie, jak było. To jest wielki krzyk apostoła Pawła i wiele walenie pięścią w stół. Czy nie macie domów, aby się najadać i pić? Tam to nawet nie jest wymówka, że się niestosownie zachowujecie. To jest wymówka o to, że ten dzień jest taki sam jak wszystkie. Niczym się nie różni. Że jest taka sama kolacja, te same śmiechy, te same swawole przy stole, niczym się nie różni. To, co miało być pamiątką śmierci, się niczym nie różni od tego ważnego dnia. Dlatego Paweł dodaje tam potem. Dlatego wielu z was choruje i niektórzy pomarli. To się stało pospolite. I tu Paweł nie opowiada rzeczy, która była. Tylko mówi: ludzie, opamiętajcie się, co stało się z wami. Tak niedługo od tego czasu jest, co się z wami stało, że tak wam to spowszechniało wszystko. Że ten dzień niczym się nie różni i ta wieczerza od wszystkich innych. I mówi: nie wiecie, że kiedy sięgacie po ten chleb, to opowiadacie śmierć pańską? Śmierć pańską. Śmierć inną niż wszystkie, które były i które będą. Ktoś powiedziałby: nieprawda. Przecież byli ludzie, którzy cierpieli i przeżywali to samo albo nawet albo gorsze rzeczy. Czym ta śmierć różni się od wielu śmierci, które były, w tym śmierci naśladowców Jezusa? No to można powiedzieć, ranga śmierci inna. Okup, zbawienie, różnych słów tu można używać. Ale ta śmierć jest wyróżniona spośród wszystkich na świecie jeszcze z zupełnie innego powodu. Ewangelia według świętego Jana. Na to rzekł do nich Jezus: czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Bowiem na początku wiedział, kto są ci, co nie wierzą, i kto miał go wydać. Ewangelia według świętego Łukasza. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A niedużo później, gdy tak wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ale oni tego powiedzenia nie rozumieli. Ono było zakryte przed nimi, a bali się go wprost o nie zapytać. I ten sam Łukasz jeszcze dalej, to już jest przed wjazdem do Jerozolimy. Potem wziął 12 i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty. Ubiczują go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ta śmierć była inna niż wszystkie, które były przedtem i które kiedykolwiek nastąpią. Bo nikt nie doświadczał czegoś takiego, że dokładnie wiedział, jaką śmiercią i w jaki sposób umrze, i czekał na nią. Najgorsza podobno jest cela śmierci. Kiedy już jest wyrok, jedynie się można łudzić i liczyć na ułaskawienie. Ale wyrok już jest i czeka się. I wiadomo, że któregoś wieczora albo ranka otworzą się te drzwi i będzie po wszystkim. Ale się czeka. Dzień, dwa. Są kraje i sytuacje, że czasem się czeka miesiąc. Ale Jezus od początku wiedział, jak miało to być i kto miał go wydać. Nie tylko wiedział, że umrze. Wiedział dokładnie, jak umrze. Straszna świadomość. I kiedy czytamy, jak chodzi po Galilei i pomaga ludziom, i stara się im do tych głów, które niewiele mogą pojąć, włożyć ideę królestwa ze świadomością swojej nadchodzącej śmierci, to się wydaje zupełnie niepojęte i niemożliwe. Nas, których cokolwiek rozkojarza, którzy nie potrafimy prowadzić dwóch myśli na raz, którzy jak jesteśmy czymś zgnębieni, to wszystko inne przestaje istnieć. Jak pracą, to dom nie istnieje. Jak domem, to praca nie istnieje. A tu jest cała działalność prowadzona ze świadomością, że to krok po kroku zbliża się śmierć. Wiadomo, jak krok po kroku będzie wyglądała, że będzie straszna. I zadziwia mnie ten moment, kiedy ten los się waha. Bo ten los tak naprawdę zależy od tego, czy w Judasza serce wejdzie szatan. Jeszcze trochę wcześniej, kiedy arcykapłani rozmawiają, co zrobić z tym Jezusem, to są bezradni, bo święto się zbliża i wiedzą, że nie ma szans go zabić, bo jest zbyt duży tłum pielgrzymów, jest za duże ryzyko. wtedy przychodzi Judasz i mówi, możemy to załatwić po cichu, ja wam go sprzedam. Ale to jest ten moment, kiedy napisane jest, że kiedy szatan już wszedł w Judasza, to oni organizują wieczerzę paschalną. Pytanie, na które się nie da odpowiedzieć. Jak mogła zostać przegrana ta walka między obecnością przy tak wspaniałym człowieku, a tym podszeptą z zewnątrz i pełną kasą? Wydaje się, że gdybyśmy kogoś takiego mieli obok siebie, to wszystko by nie istniało. Nic nie miałoby wartości. A już najmniej chyba te pieniądze, które się w kabzie nosi. Więc pewno nie pieniądze. I pewno nie przekonanie, że to jest ktoś byle kto. Bo za chwilę przychodzi, mówi, ja niewinnego człowieka wydałem. Coś strasznego zrobiłem. Gdzieś chwila jakiegoś zwątpienia. Oto wjeżdżamy do Jerozolimy i zaczniemy zaraz królować. A potem się nic nie dzieje. Gdzieś jakaś pomyłka, jakaś złuda w głowie i wchodzi szatan i mówi, Judaszu, w złą stronę idziesz. Nic z tego nie będzie. Ale chowa się ko tak wspaniałego człowieka. Jakie to nam jest bliskie w życiu. Jak często jesteśmy koło wspaniałych ludzi i to nie jest w stanie nas zmieniać. Ten problem mamy w domu z dziećmi. Kiedy nam się wydaje w pysze naszej własnej, że my jesteśmy w stanie wychować nasze dzieci. A potem widzimy po latach, jak żeśmy mało potrafili zrobić. Ewangelia według świętego Marka. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów. Usiądźcie tutaj, a ja będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. Łukasz lekarz, dodaje, że krople potu były takie jak krople krwi. Dokładnie wie, co za chwilę będzie i jak się to potoczy. I modli się. Czytamy w Ewangelii, że potrafił całą noc się modlić. A tutaj o dziwo, to jest bardzo dziwna modlitwa. Ona się składa z kilku zdań. Ojcze, jeżeli możliwe, pozwól, żeby mnie ominęła ta godzina. A potem odchodzi do swoich uczniów, a wraca z powrotem i co? I znowu się modli tymi samymi słowami. Ktoś powiedział, że nigdzie tak nie widać wyraźnie, że był człowiekiem. Że z nieba pochodził, ale był człowiekiem. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabością. Ale takiego doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Nie wiem, czy dostrzegacie to dziwne sformułowanie. I stworzył Bóg człowieka na swoje podobieństwo. a swojego syna, doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nie powinien, tak jak za lud, jak i sam za samego siebie, składać ofiary za grzechy. Arcykapłan jest z ludu, a i dlatego jest z ludu, a nie jest Bogiem, żeby mógł rozumieć tych, w imieniu których składa ofiary. Dlatego Jezus musiał tu przyjść. Napisane jest, że nauczył się przez to, co wycierpiał. To jest wszystko oczywiście napisane ludzkim językiem, ale coś się istotnego stało. My nie wiemy, nie umiemy powiedzieć, jak istota, która wszystko stworzyła, może jeszcze doznać pewnego doświadczenia nieznanego sobie, ale widać, tak jest. Bóg, napisany jest, udoskonalił go przez cierpienie. I kiedy mówimy o tym, że śmierć pańską opowiadamy, kiedy sięgamy po ten kielich i po to wino, to rozumiem, że śmierć należy rozumieć szerzej niż znaczy sam wyraz. Bardzo często jakoś uciekamy myślą do Golgoty, do krzyża, do tych ostatnich chwil. Ale zacytuję historię inną, znaną bardzo, my ją często przytaczamy. Przyszła matka, albo może jak niektórzy się domyślają, synowie matkę posłali. Idź porozmawiaj z nim, może jakieś stanowisko się uda załatwić dla nas. I mówi, panie, może tak ministrami by mogli zostać. Pan Jezus ich pyta, czy możecie być chrztem moim chrzczeni i pić ten kielich? Możemy. To będziecie. I kiedy myślimy o śmierci, że opowiadamy pańską śmierć, to nie tylko fakt tego, że umarł, ale jego życie jest śmiercią. I uciekają w panice, w strachu wszyscy. Jednego to nawet się udało złapać, no ale zrzucił z siebie szaty i goły uciekł. Dziwimy się? Nie. 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 Oglądałem ostatnio taki program o katastrofie samolotu. I nawet ktoś, to z biegu okoliczności, zrobił zdjęcia z tego wypadku. Kiedy już wszystko płonie i ojciec ucieka od tego samolotu, bo to jest to, co się działo tam w tym ogrodzie. To jest pierwszy odruch. Uciekać, ponieważ czai się śmierć za chwilę. Potem wraca po swoje dziecko. Ale oni wieją z tego ogrodu i my się nie dziwimy wcale temu. Czy Piotr był tchórzem? Nie. Łapie za miecz, cała zgraja przed nim. On łapie za miecz i idzie do boju. Ale nie jest w stanie zrozumieć takiej śmierci, jak owca na rzeź. To nie jest w jego charakterze. Z mieczem, owszem, to panie, ja przy tobie choćby na śmierć, ale z mieczem. Ale nie tak, że go sponiewierają i ani nie piśnie. To Piotra przerasta. Dziwimy się? Nie dziwimy się. A jeszcze inny, który się zawiódł i pomyślał, no pewno ten Mesjasz niewiele tutaj zdziała. No to może ja coś jeszcze dla siebie trochę. może dziwią nas Koryntianie. To dla nas może być dziwne. Ale kiedy myślimy o śmierci Pańskiej, to myślimy nie tylko o ukrzyżowaniu. Tak naprawdę myślimy o naszym życiu. I kiedy sięgamy po wino i po chleb, to dzieje się kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, przypomina nam się nasz przyjaciel. Pan Jezus mówi, już teraz nie jesteście sługami. Jesteście moimi przyjaciółmi. Już znacie moje tajemnice, znacie mnie. Byliśmy razem. Już żeście tego dotknęli wszystkiego. To po prostu przypominamy sobie przyjaciela. Po drugie, sięgamy po chleb i wino, bo nie mamy innego wyjścia. Ten sam apostoł Paweł napisał: jeżeli tylko w tym życiu pokładamy w Chrystusie nadzieję, to jesteśmy bardziej politowania godni niż wszyscy inni, którzy go nie znają. Sięgamy, bo nie mamy innego wyjścia, bo jakżeśmy już zrozumieli, że to jest jedyna droga, żeby kiedyś wstać z martwych, to się czepiamy kurczowo tej drogi. Bo życie za szybko leci, żeby tylko w tym życiu pokładać nadzieję. Czasem nam się w naszej pysze wydaje, że kiedy umrzemy, to będą o nas pamiętać. Chwilę nasze dzieci, wnuki. Nie. Żeby po nas pamięć została, musielibyśmy być nieprzeciętnymi ludźmi. Ale my jesteśmy ludzie przeciętni. Spróbujcie do kogoś się nie odzywać, nie dzwonić, nie pisać listu, nie spotykać się. Bardzo szybko ten kontakt niknie. Każdy idzie swoją drogą, ma inne sprawy ważne. Przyjaźnie, miłości, wszystko się rozłazi. Żadnej pamięci. Nie mamy innego wyjścia. W końcu, kiedy sięgamy po ten kielich i po ten chleb, to jest nam wyrzutem sumienia. Że tak gorliwie i łapczywie sprzątamy nasz dom przed tym momentem. Pewno się łapiecie na tym, co ja. Że w ostatniej chwili chcielibyśmy wszystko popoprawiać nagle i połatać, żeby stanąć przed tym stołem. A potem mija miesiąc, wraca wszystko w stare tory. I trzeba znowu tego momentu za jakiś czas, no żeby postawić nam przed oczami, co, chleb i wino? Nie, nasze życie. Nasze życie, które z roku na rok no niewiele drgnęło. Jacy byliśmy, tacy jesteśmy. A nawet jak zdarzą się jakieś wzloty wielkie, to za chwilę są doły. I nie mamy wyjścia. I znowu musimy sięgać po ten chleb i to wino. I to jest kolejny powód. To jest nadzieja na przebaczenie. I jednym z najcudowniejszych fragmentów w Nowym Testamencie jest to, że po jednej stronie wisi ten dobry łotr. I że w ostatniej chwili słyszy dobre słowa. Trzymacie się tego czasem? Ja się czasem tego trzymam. I wtedy tak człowiek myśli, tyle rzeczy trzeba by było popoprawiać. No jest jeszcze czas. Potem mija rok. Może jeszcze jest czas. Bo dla Boga zawsze jest czas. Dlatego przychodzimy na to miejsce tutaj i sięgamy po te znaki, po te jakieś oznaki pamięci. Próbujemy w sobie to gdzieś odszukać, odnowić i, no i coś pozmieniać może. I myślę, że wtedy w Wieczerniku Pan Jezus wiedział o tym wszystkim. Kiedy modlił się za swoim Kościołem, to wiedział o tym wszystkim. Że będziemy takie widoki, jak nam nie zostawi takiego momentu, który nam będzie to wszystko przypominał, to zapomnimy. Będziemy jak Koryntianie, że dzień będzie podobny do dnia. Nami trzeba czasem poczepać. I to jest taki dobry moment. I powiem wam, że kiedy myślę o tej chwili, to myślę tak, jak zacząłem. W ogóle nie rozważam kategorii takich, kto może, kiedy może, ile razy. Uczciwie mówię, jest to dla mnie bez znaczenia. Albo ktoś potrzebuje sięgnąć, albo tego w życiu po prostu nie potrzebuje. Albo czuję, że bez tego umarłego człowieka nie da sobie rady w życiu, albo sobie doskonale radę w życiu daje, on mu jest niepotrzebny. Albo jest mu źle i myśli o tym, że może przyszłość to wyrówna, albo jest mu dobrze i ta przyszłość też mu nie jest potrzebna, nie myśli o niej. To była do niczego niepodobna śmierć, do żadnej śmierci. Myślę, że trochę apostoł Paweł tego dotknął, jak się przyglądam jego życiu zupełnie zmarnowanemu, które zaczyna się od tego, że traci rodzinę, traci wszystkich najbliższych, a na końcu wszystkich traci. Wszystkich sam zostaje. Sam zostaje w Rzymie i wie, że umrze. Trochę mi to przypomina tą śmierć. I dlatego może Paweł mówi, że zachowałem wiarę i czuję, że odłożonym jest jakaś nagroda, którą Pan mi Bóg kiedyś da. Byłoby dobrze, gdybyśmy takie coś gdzieś w sercu mieli. Taką pewność, że coś dobrego zrobiliśmy w życiu, że przede wszystkim ze sobą, a może też dla innych trochę. Żebyśmy wierzyli, że się da wszystko naprawiać. Że nie ma takich zaszłości, których by się nie dało wyprostować. Nie ma ludzi, z którymi się nie można dogadać, pojednać czy naprawić rzeczy, które były złe. To jest tylko to, żebyśmy chcieli i byli zdeterminowani, żebyśmy nie zobojętnieli. To najgorsze, co się może w życiu stać. A ja wam przypominam, że tego wieczoru to Pan wziął chleb i wino i podzielił i... Ale czemu wam to mówię? Bo jesteście obrzydliwi w tej swojej wieczerzy pańskiej. A dawno już Pan Bóg powiedział, już w Starym Testamencie, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. A potem Pan Jezus mówi, co mi po waszych całopaleniach, po tym wszystkim. Rzeczy ważne w życiu powinny być bardzo proste. Takie oczywiste, żebyśmy nie mieli wątpliwości, gdzie jest istota rzeczy. Na czym się trzeba uprzedzić, co zmienić, jak to zrobić. Czasem jak zaczniemy zbyt dużo mówić i komentować, to się zaciemnia ta istota rzeczy. Bo jesteśmy w stanie wszystko wytłumaczyć. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział. Jeżeli z Nim współumarliśmy, z Nim też królować będziemy. Sięgając też po ten chleb i po to wino, chcemy z Nim umrzeć. Umrzeć nie w sensie takim, że nas ktoś zamorduje, ale umrzeć w sensie takim, że będziemy umieli prowadzić podwójne życie. Czyli to, które musimy prowadzić i to piękne życie, które nas zbliża do Bożego Królestwa. Że nas nie opuści tęsknota za Nim. Że to zawsze będzie świeże, nie tylko od Paschy do Paschy. Tak Pan Bóg już to ułożył, że musimy umrzeć, żeby zmartwychwstać. Nie ma nagrody za nic. Będziemy teraz sięgali po wino i chleb. I chciałbym, żebyśmy mimo powagi tej chwili, bo jakoś mamy zawsze zwyczaj poważnego podchodzenia do tej sytuacji, też trochę się uśmiechnęli. W końcu to jest nasz przyjaciel. Jak popatrzymy na piękną stronę Ewangelii, to czasem nie jest od rzeczy uśmiechnąć się do Niego. Że tyle ładnych rzeczy zrobił. Że pokazał nam tyle siły. Tyle radości w tym wszystkim. Tyle wytrwałości. Czasem patrzymy na śmierć jako jak gdyby takie fatum, które ciąży nad Jezusem. Ale czasem nie widzimy tego wszystkiego, co po drodze się stało, zanim Go ukrzyżowano. I jak dużo może nam na co dzień dać z czegoś takiego, co może być naszą siłą i naszą przemianą w życiu, powodem, że staniemy się radosnymi, dobrymi chrześcijanami. Z wielkim sercem. I teraz zrobimy to, o co nas prosił nasz Pan. Będziemy dzielić się chlebem, pić wino, myśleć o Nim, myśleć o sobie, o społeczności wszystkich ludzi, którzy chcą być blisko Jego. I zaśpiewajmy pieśń 340.